dwóch frontach toczy się walka z koronawirusem. Na jednym froncie generałem jest Łukasz Szumowski, minister zdrowia. Na drugim premier Mateusz Morawiecki razem z ekspertami, którzy tworzą tarczę antykryzysową. Jednym z ekspertów, jednym z doradców premiera Mateusza Morawieckiego jest Piotr Arak, prezes Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Wczoraj spotkanie z opozycją, Rada Bezpieczeństwa Narodowego się spotkała. Dyskutowano na temat tarczy antykryzysowej. Jakie są efekty tej dyskusji i na jakim etapie jest budowa tej tarczy?
No, sam projekt jeszcze dzisiaj do godzin, bym powiedział, porannych był korygowany i poprawiany w Ministerstwie Rozwoju. Tutaj główne dzieło pracy to jest jednak Jadwigi Emilewicz i wiceministra Marka Niedużaka. Dwóch osób, które no, poświęcają na ten projekt naprawdę bardzo dużo czasu, zasobów i po to, żeby 70 punktów przeszło zmian legislacyjnych w przeróżnych obszarach, zarówno jeżeli chodzi o prawo gospodarcze, jak i procedury administracyjne, terminy, jednak żeby uległy zmianie. No, po wczorajszym spotkaniu widać, jest to projekt kompleksowy. Tak? Znaczy, w tym sensie trudno się politycznie przyczepić aż tak bardzo do jego zapisów. Problematyka jest ze wszystkich zakresów, które istnieją i dotyczą działania przedsiębiorstw w Polsce. No i w najbliższym czasie, no potencjalnie nawet dzisiaj Rada Ministrów będzie przyjmować ten akt prawny, a on trafi pod koniec tego tygodnia, jak się wykuje procedura procedowania Sejmu w czasach pandemii. No bo tam są pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o możliwość gromadzenia się ludzi, no to będziemy mieli przyjętą tą ustawę i ona będzie obowiązywać 1 kwietnia.
Poważny problem, jeśli chodzi o Sejm, bo tam są odpowiednie punkty polskiej konstytucji, które stoją na przeszkodzie, a trudno sobie wyobrazić zmianę konstytucji w tak szybkim terminie, chyba że prawnicy jakoś sobie w tej specjalnej sytuacji poradzą. Zaniepokojenie jest duże wśród polskich przedsiębiorców. Jak będzie wyglądała sprawa ZUS-u? Jak będą wyglądały sprawy kredytowe? Jak będą wyglądały podatki w najbliższym czasie? Czy tutaj decyzje zostały już podjęte?
No tak. Przede wszystkim pamiętajmy, że w tej wersji poniedziałkowej tego aktu prawnego, czyli tej, która jest obecnie i będzie ją obecnie procedował rząd, po konsultacjach, które trwały przez weekend i wielu zmianach, wielu instytucjach, które podsyłały w tym czasie korekty i poprawki. Ja też zgłaszałem jakieś propozycje pewnych uproszczeń w tym czasie do tego aktu prawnego. Jest tak, że przez 3 miesiące małe i mikrofirmy będą zwolnione w trudnej sytuacji gospodarczej, będą zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne. Czyli ta propozycja, którą część środowiska przedsiębiorców zgłaszała, została uwzględniona. I to się pojawiło. Drugim elementem związanym z podatkami to jest to, co od samego początku w tym akcie prawnym było, czyli że strata w roku 2020 będzie pokryta z części podatków zapłaconych w roku 2019. Czyli tak naprawdę działamy wstecz. Czyli podatek, który już zapłaciliśmy w czasie Prosperity, będzie nam służył do rozliczenia straty, którą w tym roku przedsiębiorstwa są w stanie zanotować.
Czyli jakby 2 lata podatkowe będzie można rozliczać w jednym rozliczeniu podatkowym.
No powiedzmy, że tak w dużym uproszczeniu to tak by wyglądało. No to oznacza, że te firmy, które w tym momencie wiadomo, że nie mają przychodów, wręcz no, będą miały stratę, no to nie będą musiały w przyszłości tego rozliczać, tylko wykorzystają rok 2019 jeszcze do rozliczenia tego, co było, czyli sięgniemy do tych podatków, które zostały zapłacone w zeszłym roku. To jest taka propozycja, która się na samym początku pojawiła, no bo ona po pierwsze nie generuje dużego ubytku w dochodach państwa w roku 2020, kiedy musimy pamiętać, że tak jak przedsiębiorstwa musimy też utrzymać płynność budżetu. i bez dodatkowych podatków i przychodów w tym roku my też tracimy płynność, rosną koszty kredytowania się przez państwo polskie. No i to też by generowało negatywne efekty dla możliwości działania i na przykład wprowadzania kolejnych rozwiązań w kolejnych etapach. Pamiętajmy, że ta tarcza antykryzysowa, akt prawny, który ma za zadanie w tym momencie, czyli w okresie najbliższych 2 miesięcy pozwolić firmom przetrwać okres, w którym ograniczona jest możliwość obrotu, handlu, działania, przetrwać. To nie znaczy, że one będą działać tak samo jak w poprzednich miesiącach czy w poprzednim roku, tylko chodzi o to, żeby rzeczywiście mogły przetrwać do tego momentu. Musimy zachować jeszcze jakiekolwiek możliwości płynnościowe po stronie sektora finansów publicznych, żeby wprowadzić pakiet stymulacyjny, czyli kolejne pieniądze, które zostaną wpompowane, żeby rozruszać gospodarkę w momencie, w którym będzie jakakolwiek szansa na to, że sytuacja będzie powracała do normy.
Powiedział pan, mikro i małe przedsiębiorstwa będą zwolnione z ZUS-u i będą mogły się rozliczać w tym systemie dwuletnim, ale znak zapytania.
Nie, w dwuletnim wszystkie firmy.
Wszystkie, które i nie trzeba będzie żadnego dowodu w sprawie przeprowadzać, czyli niezależnie od tego, jaka jest kondycja firmy, będzie można rozliczać się z podatków w systemie dwuletnim.
Tak. No wiadomo, no każda firma, która zanotuje stratę w tym roku.
Ale to, bo to jest to pytanie. Donald Trump powiedział, wszyscy znaczy wszyscy, bez żadnej biurokracji, a my wprowadzamy w taki system, w którym będziemy musieli coś przed urzędem okazać. Na przykład okazać to, że ponieśliśmy straty od między marcem, kwietniem i majem 2020 roku. Porównać to do roku 2019. Urzędnik sprawdzi, popatrzy, powie, rzeczywiście są straty, kwalifikujesz się, albo powie, wydaje mi się, że te straty są minimalne, nie kwalifikujesz się. Czy tak będzie? Czy będą skomplikowane formularze, które będą musieli przedsiębiorcy wypełniać, żeby udowodnić, że są ich firmy w złej kondycji z powodu epidemii koronawirusa?
No to jest zawsze problem w momencie, w którym pomoc publiczna jest selektywna, to znaczy, że dotyczy części branż na przykład. Tylko pamiętajmy, że wszystkie rozwiązania, które tutaj są zaproponowane, nie dotyczą żadnej z konkretnych sektorów gospodarki, w których przedsiębiorstwa są najbardziej dotknięte. Więc wbrew pozorom te, nie wiem, firmy, które na przykład niekoniecznie bezpośrednio są dotknięte przez działania pandemii, też ograniczenia w ruchu, w poruszaniu się ludzi, ich biznes traci, ale każdy sektor, którym tracą, są obroty. Nie musi to być wcale oznaczać, że bezpośrednio z powodu koronawirusa, ale na przykład bezpośrednio z powodu tego, że mieliśmy spowolnienie gospodarcze, część firm będzie w stanie korzystać z tych rozwiązań, które są zaproponowane. Więc ono i tak jest bardzo egalitarne, bo niektóre kraje wprowadzają tylko i wyłącznie rozwiązania dla poszczególnych sektorów gospodarki, które są najbardziej dotknięte. W Polsce tego nie ma. Mówimy o całej gospodarce i o wszystkich przedsiębiorstwach. Jedynym warunkiem jest to, żeby pokazać rzeczywiście stratę w ciągu ostatnich 2 miesięcy. To nie jest trudne. Każde przedsiębiorstwo ma jakąś minimalną formę księgowości. Natomiast to, co wiem, że pani minister Jadwiga Emilewicz, o co prosiła prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który będzie jedną z tych instytucji frontowych, jeżeli chodzi o kontakt z przedsiębiorcami, podobnie powiatowe urzędy pracy. To jest, chodzi o to, żeby w powiatowych urzędach pracy akurat nie będzie żadnego dodatkowego warunku, ale w przypadku ZUS-u, żeby formularz, który przedsiębiorcy muszą wypełnić, a który zaczął krążyć po internecie już w zeszłym tygodniu, już w zeszłym tygodniu była reakcja po to, żeby go uprościć, żeby jak najmniej tych dodatkowych elementów i informacji, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych by potrzebował, było potrzebne, tylko te, które są wymagane zgodnie z ustawą. Czyli tak naprawdę jest potrzebne tylko kilka liczb, których firma musi wypełnić i ZUS nie będzie ich w tym momencie kontrolował, to znaczy, czy to na pewno jest prawda, tylko i wyłącznie post factum sprawdzał, czy czy firma, jak to się skończy, czy firma miała do końca prawo skorzystać z tych mechanizmów, czy nie, ale kiedy firma przetrwa i będzie w lepszej sytuacji, to nawet jeżeli skorzystała, no to będzie można jakąś formułę, nie wiem, rozliczenia tej pomocy publicznej, którą uzyskała, rozwiązać. Czyli, nie chcemy teraz za bardzo tego ograniczać.
Czyli tak? Wystarczy złożyć ten formularz, żeby uznać, że ZUS czy odpowiednia instancja się z tym zgodziła i dopiero możemy oczekiwać weryfikacji po jakimś czasie będzie ona zrobiona, także od razu to zadziała, tak?
Powinno tak być. Nie mogę obiecywać, bo nie jestem prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tylko powinno tak być. Natomiast taka jest intencja ustawodawcy i tak to powinno działać. Na pewno będą, też pamiętajmy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma w trybie miesięcznym w zasadzie informacje o płynności przedsiębiorstw, ponieważ zbiera dane dotyczące płatników składek. I też wiadomo, że ile firma osób zatrudnia, jakiej wielkości mniej więcej jakiej wielkości jest przedsiębiorstwem, więc Zakład Ubezpieczeń Społecznych też relatywnie szybko może stwierdzić sytuację dotyczącą, zweryfikować sytuację dotyczącą firm w momencie składania wniosku. Natomiast tak jak mówię, tu nie chodzi o to, żeby ograniczać dostęp do tej pomocy na starcie, raczej żeby ona była dostępna, a potem żeby ewentualnie weryfikować, czy przedsiębiorstwa się do tego wszystkiego kwalifikują. Natomiast z całym szacunkiem kryteria, które zostały wprowadzone, czyli spadek w jeden miesiąc 25% obrotów oraz 15% w ciągu 2 miesięcy, praktycznie każda firma w polskiej gospodarce była w stanie wykazać, zwłaszcza w sektorze usługowym, no bo ich przedsiębiorstwa w tym momencie nie pracują.
A jeśli chodzi o ZUS dla przedsiębiorstw, które są większe i zatrudniają więcej niż 9 osób?
No tutaj, tak jak od samego początku mówimy, rozwiązanie to polega na tym, że firmy te będą mogły po pierwsze wydłużyć okres płatności składek na ubezpieczenie społeczne, a potem rozłożyć je na raty. I tu też w dialogu z prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo to nie wymaga zmian legislacyjnych. Pamiętajmy, nie wszystkie zmiany wymagają zmiany prawa. Polega to na tym, żeby Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował taki pakiet informujący przedsiębiorcę o w miarę jednolity sposób, jak ma rozliczać te składki w przyszłości. Czyli na przykład, że rozkłada je od momentu, w którym nastąpi poprawa sytuacji gospodarczej, na przykład nie, miesiąca od zakończenia stanu epidemii, co w większości tych projektów ustaw jest tym terminem granicznym, jeżeli chodzi o obowiązywanie przedłużenia różnych procedur administracyjnych. No to załóżmy, że firmy miały 60 miesięcy na przykład na rozliczenie tych składek, które nie były odliczane. I przez 60 miesięcy tą część tych składek na raty rozłożonych spłacać bez dodatkowych kosztów, które by były po stronie przedsiębiorstw. Bardzo podobne rozwiązania były w 2009 roku dla przedsiębiorstw. Firmy z tego korzystały. To było jedno z tych rzeczy, które działały w momencie, w którym mieliśmy kryzys finansowy globalny, który też na Polskę oddziaływał, i przedsiębiorstwa najczęściej kredytowały się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na składkach i mogły je rozliczać w późniejszym terminie. Ta ściągalność składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w tym okresie była niższa, a natomiast w kolejnych latach wyższa, no bo one to odzyskiwały te zaległe i niezapłacone składki na ubezpieczenie społeczne.
To popatrzmy teraz z lotu ptaka. Będzie 212, na razie jest 212 miliardów złotych na tarczę antykryzysową. Tak?
Tak, to jest w sumie. No nawet trochę więcej, bo doliczając do tego te składki na ubezpieczenie społeczne, to tam powiedzmy, że będzie jakieś 217.
I te pieniądze będą podzielone, już wiadomo, który z sektorów i w które miejsca trafią te pieniądze?
No, trafią do wszystkich tych sektorów, które są najbardziej dotknięte, tak? No wiadomo, że sektor usługowy, restauracyjny, turystyczny, firmy produkcyjne, które w tym momencie mają zastopowaną działalność, oraz sektor transportowy są tymi, które skorzystają z tych rozwiązań najbardziej w tym momencie. Dla transportu akurat jest jedno z rozwiązań takich specyficznych. Są kwestie związane z rozliczaniem leasingu, który będzie z ARP wspólnie robiony. No i ARP będzie 2 miliardy złotych wyłoży na to, żeby pomóc firmom transportowym spłacać raty leasingowe w tym okresie, w którym te firmy teraz nie działają.
Do zabezpieczenia sektora bankowego. Jaki jest budżet tego zabezpieczenia?
No tutaj to można powiedzieć, że on jest trochę nielimitowany, no bo z jednej strony mamy działanie naszego nadzorcy finansowego, a z drugiej strony jest to działanie Narodowego Banku Polskiego, który pamiętam jest ciałem niezależnym, ale w sposób powiedzmy skoordynowany interweniował na rynku w zeszłym tygodniu. No i z jednej strony rozpoczął polskie luzowanie, prowadzenie niestandardowej polityki monetarnej, a to znaczy, że zaczął skupować z rynku wtórnego obligacje Skarbu Państwa, zmniejszając ekspozycje Polski na zagraniczne długi i zmniejszając rentowności naszych obligacji, czyli koszt długu. To z drugiej strony wpływa na to, że polskie banki też mają relatywnie lepszą sytuację i większą płynność, więc w sposób pośredni, no ale w kolejnym etapie na przykład może też interweniować skupując obligacje banków komercyjnych. Natomiast nasze banki wbrew pozorom mają bardzo duże zasoby jeszcze płynności. Nasz sektor finansowy po 2009 roku, kiedy mieliśmy do czynienia z kryzysem finansowym, się jeszcze wzmocnił. I w tym momencie też jest tak, że nasze banki są relatywnie dobrze przygotowane do tego, żeby większe pokłady pieniędzy dostarczyć w polskiej gospodarce i tak naprawdę nie mają jakichś znaczących potrzeb poza częściowymi zwolnieniami z podatku bankowego dla tych rodzajów interwencji, które teraz będą wprowadzane i to, co też potencjalnie mogłoby mieć miejsce, bo zmian w podatku bankowym na razie się nie przewiduje. To tak naprawdę one są w stanie sobie dobrze poradzić. I to jest moim zdaniem bardzo ważne. To, co natomiast, gdzie pieniądze dla firm się pojawiają dodatkowo, to jest większe gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach de minimis, co jest w kooperacji często z bankami komercyjnymi oferowane, ale gwarantem jest BGK. BGK ma tutaj do dyspozycji 30 miliardów złotych, które będą gwarancjami kredytowymi dla przedsiębiorstw po to, żeby zwiększyć ich szanse na to, żeby miały pieniądze.
Ponieważ jest godzina 7:53, niedługo będziemy musieli kończyć rozmowę. Piotr Arak jest przy telefonie, to jeszcze z tego górnego piętra zejdźmy na sam dół. Pracowałem, straciłem pracę, byłem na umowie śmieciowej. Czy mogę na coś liczyć?
Tu wszystko zależy oczywiście od sytuacji osoby, która ta strata pracy tej osoby na umowie cywilnoprawnej. Natomiast w tym pakiecie, czy byłem głębokim orędownikiem i jestem po dziś dzień, to i dlatego to tam się też mam nadzieję znajduje. Jest kwestia taka, że osoby na umowach cywilnoprawnych będą mogły otrzymać wysokość płacy minimalnej za zeszły rok w momencie, w którym ich dochody też te były wyższe albo proporcjonalnie niższe do tej płacy minimalnej z zeszłego roku, czyli otrzymają zasiłek tak naprawdę w momencie, w którym mają ten przestój, bo ich pracodawca nie jest w stanie wypłacać wynagrodzenia. Technicznie nie umiem odpowiedzieć w takiej hipotetycznej sytuacji, jak to będzie wyglądało, jeżeli ta umowa zostaje wypowiedziana, czy też ta umowa będzie trwała. To znaczy, no, trzeba by było zobaczyć, to jest case by case, czy dana osoba będzie mogła liczyć na to świadczenie. No, umowy cywilnoprawne z racji tego, że są tak liberalne, tak dowolne, jeżeli chodzi o ich formułę, sprawiają, że nie zawsze te osoby będą się łapały na to świadczenie, które jest oferowane. To samo dotyczy też osób samozatrudnionych, czyli takich, które są freelancerami i nie mają w tym momencie przychodu. Też będą mogły otrzymać zasiłek, który na pewno pomoże pokryć na przykład kwestie zobowiązania na składki na ubezpieczenie społeczne, ale i tak wiemy, że to będzie zwolnione, więc będą mieli minimalne przychody, chociaż gwarantujące jakiś poziom egzystencji w tym trudnym okresie. Więc to jest case by case. Trudno powiedzieć, niestety to nie jest tak jak w przypadku umów kodeksowych, że jesteśmy w stanie powiedzieć, że zawsze
czyli
pracownik
tutaj,
będzie miał.
Tutaj trzeba będzie wszystko dokładnie sprawdzić. Pewno jest jeszcze bardzo dużo pytań, które moglibyśmy zadać w dzisiejszym poranku wnet, ale czekamy. Czekamy na posiedzenie rządu. 60 punktów zmian legislacyjnych powinno trafić dzisiaj z Rady Ministrów do polskiego parlamentu. Czy tak?
Tak. Ponad prawie 70. 70 nawet. Więc to jest bardzo kompleksowy akt prawny.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że nie jest to nasza ostatnia rozmowa w Radiu Wnet, bo dużo pytań, dużo wyjaśnień i pewno będzie dużo skarg na całą tarczę, no bo przecież są przedsiębiorstwa rozmaite w Polsce. Trudno powiedzieć, jak głęboki będzie ten kryzys gospodarczy, bo nie wiemy, ile czasu będziemy w kwarantannie. Piotr Arak, Polski Instytut Ekonomiczny, prezes tego instytutu, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Na zegarkach godzina 7:56. Słuchają Państwo Poranka Wnet w Radiu Dwóch Stolic, Radiu Dwóch Prędkości, a w nim piosenka Coldplay.
Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Jan Olencki. Znajdujemy się w bazie Radia Wnet w studiu w Paście. Słuchacie nas Państwo w Warszawie na 87,8 FM, w Krakowie na 95,2 FM, a na całym świecie na wnet.fm, gdzie na pierwszej stronie można znaleźć bieżące aktualizacje co do informacji związanych z koronawirusem i te także Państwu przedstawię, ale zaczniemy od tego, co na świecie. Obecnie 1/5 osób na całym świecie jest zmuszona do przynajmniej lub przynajmniej poproszona o to, aby pozostać w domu w tym trudnym czasie, gdy brakuje zapasów masek, wentylatorów i niekiedy dobrej woli polityków. Powtarzamy, że swobody ponad 1/5 światowej populacji zostały ograniczone i tak rozpoczyna się ten tydzień i tak rozpoczyna się właściwie przełomowy tydzień w bitwie o powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa w USA i Europie. Wielka Brytania się izoluje. Premier kraju Boris Johnson nakazuje policji egzekwowanie ścisłych reguł izolowania społeczeństwa, aby zapobiec koronawirusowi. Wprowadzono zakaz zgromadzeń powyżej 2 osób i ścisłe ograniczenia możliwości wykonywania ćwiczeń sportowych na wolnym powietrzu lub podróży do pracy. Masz zostać w domu, powiedział Johnson. W Stanach Zjednoczonych sytuacja ma się bardzo podobnie. W połowie kraju obowiązują już nakazy pozostania w domu. Na ten przykład gubernator stanu Waszyngton Jay Inslee wydał dziś ogólnostanowy nakaz pozostania w domu ze skutkiem natychmiastowym. Ograniczenia dotyczą 16 stanów, a Hawaje to najnowszy, który podjął wprowadzone ograniczenia. Prowincja Hubei i miasto Wuhan zniosą ograniczenia dotyczące podróży. Komisja Zdrowia dla chińskiej prowincji Hubei zapowiedziała dziś, że zniesie wszystkie ograniczenia podróży do i z prowincji od 25 marca, to jest jutro, z wyjątkiem miasta Wuhan, stolicy prowincji i epicentrum koronawirusa w tym kraju. Ograniczenia podróży związane z opuszczeniem Wuhan zostaną zniesione 8 kwietnia, jak zapowiedziała Komisja Zdrowia. Wracamy do Stanów. Tam Donald Trump powiedział, że USA otworzą swoje granice już za kilka tygodni. Wszystko z powodów gospodarczych. Podczas telewizyjnej konferencji prasowej z Białego Domu wczoraj wieczorem prezydent Donald Trump powiedział, że ma nadzieję na jak najszybsze ożywienie amerykańskiej gospodarki i nie chce utrzymywać restrykcyjnych środków ograniczających na długie miesiące. Organizacja Narodów Zjednoczonych zaapelowała o natychmiastowe globalne zawieszenie broni, wzywając do zakończenia wszelkich konfliktów zbrojnych, aby świat mógł zamiast tego skoncentrować się na walce z koronawirusem. O 7:32 spółka PKP Intercity zdradza, jak wygląda dezynfekcja w zarządzanych przez nią pociągach i można znaleźć na Twitterze PKP Intercity zdjęcia. Po każdej trasie w ramach lot do domu pociągi PKP Intercity są czyszczone profesjonalnymi preparatami do dezynfekcji Alcocid i Virkon S. Bezpieczeństwo naszych pasażerów jest dla nas najważniejsze, poinformowało PKP Intercity. A informacja, którą już Państwu przekazywałem o godzinie 7:00, ostatnio ostatnia informacja z wczorajszego wieczora. Episkopat Polski zachęca wiernych do udziału w internetowych rekolekcjach w trakcie Wielkiego Postu. I skoro jesteśmy w temacie istotnym dla osób wierzących, temacie religii, to przekazuję głos Wacławowi, który siedzi tutaj obok mnie w studiu i przekażę Państwu to, co dziś papież Franciszek do nas skierował.
Tak, papież Franciszek budzi się wcześnie, rano i nie ustaje w modlitwie w domu świętej Marty, składa ofiarę mszy świętej, ciągle o ustanie epidemii. Dzisiaj główną myślą papieża były słowa Chrystusa z homilii, którą nawiązywała do Ewangelii o paralityku, który chciał podejść do sadzawki Siloe, ale ciągle inni go uprzedzali. I si ti voglio guarire. Te słowa Chrystusa były głównym przesłaniem. Tak, chcę ciebie uzdrowić. Mamy różne paraliże. Najgorszy według Ojca Świętego to paraliż pesymizmu, narzekania. W głowach beznadzieja, złość i nienawiść. To są choroby współczesnego człowieka, mówił papież Franciszek. Odpowiedź Pana Jezusa do wszystkich chorych jest jedna. Idź, nie grzesz więcej, to ci nic gorszego nie stanie. Tak mówił dzisiaj papież Franciszek i prosił tych, którzy zawsze mówią, ale oni są przede mną, oni zostali uzdrowieni i narzekają. Papież mówił, porównał sparaliżowanego ze ślepcem od urodzenia. Si ti voglio bene, chcę twojego dobra. To jest przesłanie. Zakończmy. Możemy nie gasić ducha i nie być jak sparaliżowani, ale z radością głosić, że Bóg uczynił dla nas dobro. Miłego dnia.
Dziękujemy bardzo. Ten dzień trwa. To jest dzień w Radiu Wnet, dzień informacji na temat koronawirusa. Zaglądałem na Twittera oraz stronę internetową Ministerstwa Zdrowia, żeby podać Państwu często już publikowaną tak koło godziny 8 informację na temat najnowszych statystyk co do liczby osób zakażonych koronawirusem w Polsce oraz liczby ewentualnych zgonów z tego powodu. Takiej informacji jeszcze na stronie Ministerstwa Zdrowia się nie doszukałem, dlatego podam Panu, Państwu liczby na ten moment, tylko muszę je odnaleźć. Polska, bo jestem na stronie worldmeters.info, gdzie znajdziemy informacje na temat wszystkich krajów, wszystkich liczb związanych z koronawirusem. W Polsce jest to 749 przypadków osób zarażonych i 8 przypadków śmiertelnych. Tą informacją zakończymy dzisiejszy przegląd wydarzeń, który przygotowałem ja, Jan Olencki. Ze mną był w studiu Wacław, autor audycji Miś. A już za chwilkę studio Prawego Brzegu i Krzysztof Skowroński z Bronisławem Wilsztajnem. Natomiast w tym momencie realizujący nas Paweł Chodyna puści taką ładną piosenkę Young Police, Miasto się budzi.